Słychać mnie? O, dziękuję. Czy są pytania do prelegentów? Prelegentek, przepraszam. Nie? To ja was chwilę pomęczę. Mogę prosić o tłumaczenie? Iweto, mówiłaś o wstydzie i o swoim stanie. Pytanie moje jest takie, czy, no może to trochę, ale krótko mówiąc, czy kiedyś zaczynała się ta choroba? Miałeś, był bardziej problem twojego stanu fizjologicznego, czy bardziej wstydu społecznego, tak? Tego, że...
Ja zaczynałem z problemem z chodzeniem, tak? To było, zaczęło się od problemu z chodzeniem. I w ten sposób było to widać po prostu, że mam problemy. Mhm. Ale na uniwersytecie czy na uczelni wiedziało o tym tylko kilka osób, kilka przyjaciół.
Okej. Okay. Znaczy mi chodziło po prostu o to, czy jest to kwestia bardziej wewnętrzna, czy wstydu wobec innych, tak? Ale...
Dopóki nie zaczęło się to objawiać tak, że było to widoczne, to mi to nie przeszkadzało tak bardzo. Mhm. Nie było leków, także nie przeszkadzało mi to zupełnie. Mhm. O.
Ja mam takie refleksje, słuchając Iwety, ale patrzę na to z lekarskiego mojego punktu widzenia. Pytanie, które sobie zadaję, czy jest uprawnione dzielenie świata na królestwo zdrowych i chorych? I wydaje mi się, że to, co Iweta przeżywała, i to też patrzę przez pryzmat swojej pracy z chorym i zadaję sobie pytanie, czy w odpowiednim momencie otrzymywała odpowiednie wsparcie, bo jeżeli pacjent zaczyna chorować, powinien mieć pewną wiedzę, ja tą wiedzę staram się pacjentom dawać, z jakimi niepełnosprawnościami może się stykać. Iweta przeżyła fazę wstydu, aż w końcu doszła do pewnych form terapii. Rzeczywiście jest tak, że to, co pokazałem na swoim slajdzie, że w naszym kraju, nie wiem, może w Czechach też, nie ma miejsca na ludzi, nie, przepraszam, dla niepełnosprawnych. Nieprawda, jest. Tylko niepełnosprawni powinni jak gdyby chcieć żyć w świecie jednolitym, a nie w królestwie zdrowych i chorych. Pamiętam swoją, jakby to powiedzieć, może i brutalną rozmowę, powiem, że musiałem, przepraszam za to słowo, opieprzyć swojego kolegę ortopedę, chorego na stwardnienie rozsiane, który nie chciał chodzić z laską do przychodni. W związku z tym, co już dzwonili pacjenci, że przychodzi przyjmować pacjentów pijany lekarz, bo on się zataczał. W związku z tym, dopiero wtedy, kiedy go poważnie ochrzaniłem, Adam, no nie możesz robić takich rzeczy, po to jest laska, żeby pomóc. No świat wymyślił oprzyrządowanie, wymyślił laskę, być może przyjdzie ci chodzić, jechać do przychodni na wózku. Ale co ci to przeszkadza? Pracuj i staraj się żyć w świecie, ale w świecie wspólnym. Przepraszam za dygresję, nie lepszego, gorszego sortu, tylko wspólnym. Tak mi się wydaje, taka jest moja refleksja i dlatego też myślę, że prawdopodobnie Iweta, nie wiem czy tak było, dostała odpowiednie wsparcie psychologiczne, żeby mieć tą moc i umiejętność życia z niepełnosprawnością. To refleksja jest właściwie, nie pytanie do Iwety.
Ja powiem, jak to działa w rzeczywistości. Po prostu ma człowiek problem psychologiczny, czekasz na psychologa przez miesiąc.
Ale choroba trwa latami.
Ale
nie od razu i pyta się, co na górze.
Trwale.
Ja myślę, że moment, kiedy jeszcze nie było. Był moment, kiedy jeszcze nie była niepełnosprawna, kiedy mogły przyjść pewne dolegliwości, żeby po prostu o tym powiedzieć. Człowiek, który spodziewa się pewnych rzeczy, inaczej na to patrzy, ma czas się przygotować, przemyśleć. Przynajmniej ja widzę, jak to działa z pacjentami, z którymi pracuję.
Ja wiedziałem, co mnie czeka, jak przyszłam do tego centrum SM.
Tak tam chodzili nowi ludzie?
To przychodzili tam nowi ludzie, którzy później już chodzili o kulach i chodzili źle, także wiedziałem, co mnie czeka. Ja po prostu cieszyłem się z tego, jak działa psychika człowieka i cieszyłam się z tego i mówiłam sobie, nie, to nie dotyczy mnie, ze mną tak nie będzie.
Ale w istocie nikt mi nie rzekł, że gdzieś będę mieć temperaturę wysoką, że muszę nie chodzić, ale to normalne. Jakokolwiekrát jsem dowiedziała, co się dzieje, to tam pomoc nie będzie.
Także wielokrotnie mi nie mówiono, że mogę, nie mówili mi po prostu, że może się stać, że po prostu nie będę chodzić, tak? I to zaczęło przychodzić, no i faktycznie tej pomocy nie było. Nie powiedzieli mi, że na przykład jak przychodzi gorączka, no to wtedy nie mogę chodzić, tak? I przyleciałam z Londynu normalnie z plecakiem, przyszłam do domu i przyszedł do mnie brat, ja dostałam gorączki i nie wiadomo było, czy to jest rzut choroby, czy to tak powinno być tutaj tego typu informacje. Dzisiaj już wiem, że jak mam temperaturę powyżej 37 stopni, no to już wolę sobie na czworakach pójść.
Dobrze. Można.
A ja się chciałam zapytać o sztukę, no bo myślę, że oprócz tego, że jest się chorym, no to przede wszystkim człowiek jest tym, kim jest, tak? Czyli tym też, co robi. Iweta jako artystka, tutaj ma wernisaż, ma przepiękne te prace i chciałam się zapytać o te hafty, które przedstawiają takie trudne sytuacje. Dziecko, które wypada z rąk, jakieś, nie wiem, sikanie na ulicy. I dlaczego to jest na różowych tłach? Dlaczego zrobiłaś tak mocne zderzenie takiego cukierkowego świata w tle i takich dramatycznych sytuacji.
To chyba, przypadek, tak mi się podobało. To marynarka mamy różowa była.
Ja nie wierzę w przypadki akurat w takich sytuacjach.
To jest taki bardziej absurd, tak, że jest to na takim różowym, tym cukierkowym tle, ale w zasadzie to, co się dzieje, to jest groteską, tak. Bo jak powstał ten haft, to ja wtedy jeszcze chodziłem i widziałem młode matki, które noszą właśnie niemowlaki. I w zasadzie ja zrozumiałam, że ja bym nie mogła unieść tego dziecka. Stąd właśnie ta sytuacja, że po przekazaniu tego dziecka, czy podaniu, ono wypada z ręki, tak?
Ja mam pytanie związane z funkcjonowaniem poznawczym, ale to akurat nie do. Nie. Ale tak jak profesor Borkowska mówiła, wiele osób z SM doświadcza problemów poznawczych, w tym czegoś, co się nazywa zmęczeniem poznawczym. Zmęczenie poznawcze, kognitywne. To jest coś, co może bardzo przeszkadzać nie tylko w pracy codziennej, w jakimś, ale również w pracy twórczej. Chwila, kiedy w zasadzie no, z naszego mózgu wyłączono wtyczkę i nie wiemy, co dalej, tak? Ja mam pytanie, czy kiedyś w trakcie pracy twórczej doświadczyła czegoś takiego i jak sobie z tym poradziła, jeśli...
Nie wiem, czy dokładnie coś takiego mi się zdarzyło. Ale jak mam, bardziej jest, wygląda to tak, że jak mam dużo pracy, mam termin. To wtedy biorę na przykład proszek nasenny, żebym w tym czasie, kiedy jest to czas na sen, żebym wtedy spała maksymalnie jak najlepiej. Biorę witaminy, piję kawę, piję soki.
Po 10 kawie to już się...
Wino też czasami.
Tam jeszcze pytanie jedno.
Też mam pytanie do Iwety, nawiązując do również do tych wcześniejszych wystąpień. Bo mówimy o różnego rodzaju doświadczeniach i terapeutycznych również pożytkach, myślę, dla ludzi tak zdrowych, jak i chorych z kontaktu ze sztuką. Cieszymy się pięknem, czerpiemy satysfakcję z rozpoznawania wizerunku na portrecie. Mamy różnego rodzaju satysfakcję z kontaktu ze sztuką intelektualną i konceptualną. Natomiast to, co widać przynajmniej w tych pracach, które tu są pokazane, tam jest i absurd, i humor, i ironia, myślę też. I chciałem zadać może takie trudne pytanie, czy artystka uważa, że poetyka absurdu i ironia jako pewna właściwość, predyspozycja ludzka mają funkcje terapeutyczne.
No, ja
ja uważam, że znaczy spotykam się z ludźmi, którzy są na wózkach, którzy jeżdżą na wózkach i widzę tych ludzi i oni ze sobą rozmawiają i używają tylko i wyłącznie czarnego humoru. Inaczej ze sobą nie rozmawiają. To w jakiś sposób rozładowuje całe to napięcie i wszystko to, co jest związane z tą chorobą.
Nie. Nie słychać.
To może też... Może dlatego też twoje hafty są z jednej strony tak brutalnie prawdziwe, a z drugiej strony tak rozbrajająco zabawne i jednocześnie surrealnie niewiarygodne, a jednocześnie tak bardzo prawdziwe, tak? I zresztą te sportowcy są, no są przepiękni, tak? Ale w kilku obszarach. Bo z jednej strony one nawiązują do stylistyki przedwojennych figurek lub tuż powojennych i to ma bardzo wiele uroku. A z drugiej strony te wszystkie, więc to jedna rzecz. Druga rzecz to, że to są sportowcy zimowni, jesteś z Czech, brawo, ale trzecia rzecz to, że oni wszyscy mają twoje twarze. I nagle się okazuje, że aha, to jest ten surrealizm, w którym chcę obcować z twoją sztuką, tak? I to jest niesamowite, w jaki sposób te dwa kierunki twojego rozumienia sztuki są tak ciekawe, że z jednej strony właśnie surrealność, prześmieszczość i taka okej, zobaczcie, też tak jest. Muszę zrobić siku między dwoma samochodami, bo nie ma nic innego, tak? A z drugiej strony, dokumentacyjność tych prac jest niewiarygodna. No. I bardzo dziękuję za to w tym kontekście.
Drodzy Państwo, bardzo przepraszam, ale jesteśmy spóźnieni pół godziny.
Właśnie.
Ja mam jeszcze jedno pytanie do Pani Profesor.
Właśnie, ja też.
Ponieważ jak usłyszałem o funkcjach poznawczych, o zaburzeniach funkcji poznawczych w tej chorobie, to takie, no, pojawia się takie pytanie o inne choroby, w których te zaburzenia poznawcze są no, dużo bardziej dramatyczne. Nie wiem, Alzheimer, tak? Albo no, Alzheimer jest chyba najlepszym przykładem, gdzie to na gdzie jest też choroba neurologiczna, ale i taki pojawia się taki mały protest, tak? Znam ludzi z SMM i mam wrażenie, że jest świetnie, znaczy, że te zaburzenia nie są takie, jak miała moja babcia, tak? Z Alzheimerem. Mhm. Tylko tu. Ten.
Gdzie są to dysfunkcje postępujące, relatywne do zaburzeń, prawda, tkanki mózgowej, do utraty tkanki mózgowej. Natomiast tak naprawdę mało kto zwraca uwagę, że ludzie, którzy mają na przykład bardzo dobre IQ, ale mają jakąś tam inną chorobę, jak na przykład SM, mają tak zwane deficyty wybiórcze. I ten jeden mały deficyt wybiórczy może być dla niego bardzo trudny do nawet zrozumienia i ogarnięcia. Najgorszy jest dotyczący właśnie funkcji kory czołowej, kiedy przestajemy jakby orientować się w ważności sytuacji bieżących. I to jest bardzo
w sensie
poważne.
W hierarchizacji tego, co jest ważne, a co nie?
Informacji. To są na przykład zaburzenia przetwarzania informacji na bardzo wczesnym poziomie. Po co my je badamy? My je badamy po to, żeby wyodrębić pewne endofenotypy, czyli wskaźniki progresji choroby. jak się rozpozna, skąd one wynikają, będziemy więcej wiedzieli o chorobie. Ale tych dysfunkcji jest mnóstwo. Nie wiem, czy wiecie, że na przykład w leczeniu nadciśnienia lekarze, kardiolodzy mają po prostu wielką ambicję, żeby człowiek miał ciśnienie w normie. Co robią? Obniżają ciśnienie do nieprzytomności. Oczywiście człowiek ma ciśnienie w normie, tylko że po prostu ani ręką, ani nogą nie może ruszyć, prawda? I teraz w tym momencie, jak mu się troszkę podwyższyć to ciśnienie i zacznie się go leczyć właściwie, biorąc pod uwagę warunki jego mózgu i do jakich warunków został on przyzwyczajony do działania, mamy nagle cudowne wyleczenia z pseudootępień. Także ja mam chorych, którzy przychodzą do nas na przykład właśnie z prośbą o diagnozę dysfunkcji poznawczych i wcale i są oczywiście podejrzenia choroby otępiennej. U 60% moich pacjentów nie ma otępienia. Jest polipragmazja, jest stosowanie leków, że tak powiem, zupełnie bez sensu, wykluczających się, zapisywanych przez 10 lekarzy jednocześnie. A to, co ja widzę, nie ma holistycznego widzenia pacjenta. Natomiast badania naukowe, które mają pokazać, jakie znaczenie ma na przykład przetwarzanie informacji, na przykład fali P50, prawda, BPI.
Tak, tak, tak.
To jest coś zupełnie innego, bo daje nam to, co się w mózgu osoby chorej dzieje i na co my możemy działać. My do tej pory tak naprawdę działamy po omacku.
Ale
wiemy, że sztuka neuropsychologiczna, tam wszystko fajne, ale nie.
Czyli żeby zreasumować, ponieważ musimy niestety biec dalej, czyli rozumiem, że Alzheimer na przykład to jest uderzenie, nazwijmy to takie totalne, tak? Znaczy, gdzie ten proces idzie szybko. Natomiast tutaj przez funkcje poznawcze, przez zaburzenia rozumie się raczej drobne rzeczy, małe, w porównaniu oczywiście do tamtych.
Tylko wiecie, że drobna rzecz dla kogoś może być
jasne,
i ale to jest to, prawda? Chodzi
mi o to,
tak zwanych deficytów wybiórczych, nie?
Chodziło mi tylko o to, żeby mieć jakieś porównanie, tak?
Dokładnie.
Dobrze, to dziękuję bardzo.
Jedną rzecz chciałam zapytać. Co jest, bo są informacje na temat tego, że bardzo dobrze działa medytacja. I są badania na ten temat i tak dalej. Sama zresztą pamiętam, jak byłam zaraz po szpitalu, wyszłam ze szpitala i faktycznie nic innego nie robiłam, jak patrzyłam w ścianę, tak, bo nie wiedząc, że tak naprawdę medytuję, tak. Chciałabym zapytać właśnie
tak
o medytację.
Ja bardzo odpowiem. Medytacja, joga są to techniki, bardzo dobre. Techniki poprawy działania mózgu szczególnie mają znaczenie dla synchronizacji neuronalnej.
Właśnie.
I to jest bardzo dobrze. Nie wiem, czy wiecie, że fibromialgii, która łączy się tak zwany właśnie centralną sensytyzacją, czyli jakby bodźce bólowe są przez duże obszary kory przetwarzane. Jedyną tak naprawdę pozafarmakologiczną metodą, która pomaga, jest joga.
No właśnie, no to są właśnie
także
takie
to
rzeczy.
To jest też leczenie mózgu.
No to super, dziękuję. Właśnie. Dziękuję. Dobrze.